lepsza. To rzeczywiście zupełnie wyjątkowy dzień dla Ciechocinka, wyniesiony niedawno do godności kolegiaty ten kościół, ta świątynia, doczekała się ostatecznego aktu związanego z tym tytułem i z tą godnością, czyli powołania zespołu kapłanów, który nazywamy kapitułą kolegiaty ciechocińskiej. Dodajemy zwykle stary tytuł przysługujący kapitułom świetnej kapituły. Prześwietną jest zawsze kapituła katedralna. Kapituły kolegiackie nazywają się świetne. Może tego czasem nawet nie widać tak po księdzach kanonikach, kiedy się patrzy z jednej czy z drugiej strony, że są tacy świetni, ale to jest stary tytuł stosowany w Kościele właśnie z takich jak dzisiejsza historycznych okazji. Powołanie kapituły już się nie powtórzy. Dlatego uczestniczymy w wydarzeniu jednorazowym, jedynym, niezwykłym. Dlatego cieszę się bardzo z obecności tutaj z nami księdza biskupa Stanisława, wysokich urzędników kurii biskupiej, księży prepozytów innych kapituł, mamy ich łącznie jedną katedralną i trzy kapituły kolegiackie, tu w Ciechocinku najmłodsza, druga w Uniejowie i trzecia, idąc jeszcze bardziej na południe, w Sieradzu. Każda przy świątyni niezwykłej, każda bogata w historię, a to nasze najmłodsze dziecko, ono zaczyna dopiero. To jest takie kapitulne niemowlę, które dopiero nabierze tężyzny i o swoim znaczeniu przesądzi własną swoją działalnością. Dziękuję księżom, prałatom, wikariuszom biskupim za to, że przyjechali na tę dzisiejszą uroczystość, władzom miasta Ciechocinka z panem burmistrzem, przewodniczącym rady i wszystkimi członkami Rady Miasta. W pewnym sensie odwdzięczam się miastu Ciechocinek, które jako pierwsze udzieliło mi, czy nadało mi godność honorowego obywatela miasta. Cenię to, wdzięcznie pamiętam, cieszę się. Aż do niedzieli było to jedyne honorowe obywatelstwo. W niedzielę otrzymałem podobny tytuł właśnie w Uniejowie. Ta świątynia, kolegiata, staje się świadkiem powołania nowej kapituły i jej inauguracyjnego posiedzenia. Stąd wszystko to, w czym mogliśmy uczestniczyć, ciesząc się tym wydarzeniem, przyglądając się z pewną ciekawością, z pewnym poruszeniem serca. Obecni są tu przecież przyjaciele, najbliżsi księży kanoników i prałatów. Obecni są przedstawiciele innych diecezji, z radością patrzę na księdza dyrektora Wincentego Pytlika, który jest konserwatorem diecezjalnym diecezji pylpińskiej, dyrektorem muzeum, niezwykłego muzeum, bo ono ma jedyny w świecie wyjątkowy egzemplarz Biblii Gutenberga. Kto jeszcze tego egzemplarza nie widział, niech sobie zaplanuje drogę do Pelpina i tam zobaczy, jak jest to niezwykła księga, pierwsza księga wydrukowana w świecie, w historii. Tam też można zobaczyć dwie z siedmiu rzeźb Madonny Szafkowej. Madonny, trzeba by powiedzieć w liczbie mnogiej, bo jest ich siedem, ale dwie są w tym małym Pelplinie. Tak więc ta obecność księdza dyrektora bardzo nas cieszy. Zaproszony przez księdza prałata archidiakona kapituły kolegialskiej sprawia radość nam wszystkim. Jakie są zadania kapituł? Bo można by powiedzieć, to wszystko przecież jest raczej historia. W historii kapituły miały niekiedy ogromne znaczenie. Aż lękam się powiedzieć, ale czasami potrafiły się sprzeciwić biskupom. Co im nie wyszło specjalnie na zdrowie, ale tak to w historii bywało. Dzisiaj kapituła to jednak jest nie tylko historia, to są bardzo konkretne zadania, które sobie troszeczkę przypomnimy. Kapituły kolegiackie istnieją w Kościele od XIV wieku. Od XIV wieku ich pierwszym podstawowym zadaniem jest uświetnianie nabożeństw sprawowanych ku czci naszego Pana. Dlatego też pierwsza rzecz, pierwszy element tego inauguracyjnego posiedzenia to było wyznanie wiary, jakie księża kanonicy złożyli wobec wszystkich obecnych w świątyni. Troska o uświetnianie nabożeństw zawsze, a szczególnie kiedy sprawuje to nabożeństwo biskup. Na czele kapituły zawsze stoi prepozyt, dzisiaj tak pięknie ubrany w swoje szaty, nie tylko kanonickie, ale także prałackie, bo jest prałatem jego świątobliwości. Staranne przygotowanie, piękny przebieg liturgii, zgodny z normami i przepisami Kościoła. Wierni czasem sygnalizują, tak byśmy chcieli uczestniczyć w pięknej liturgii. Nie zawsze jest ona tak pięknie sprawowana i tak pobudzająca ducha do oddania czci naszemu Panu. Właśnie zadaniem kapituły jest to podnoszenie ducha, kierowanie go w stronę Jezusa Chrystusa. Piękna muzyka, uroczysta oprawa liturgiczna, szczególna staranność. To jest zadanie kapituły każdej, i tej katedralnej, i kolegiatki. To jest też szczególna troska każdego z kościołów, przy których istnieje kapituła. Szczególny powinien być przebieg liturgii Wielkiego Tygodnia. Właśnie w tych kościołach sprawowana z największą pieczołowitością, z największą starannością. Myślę tutaj choćby o brewiarzu. Ja wiem, że on często teraz pojawia się we wszystkich naszych, czy w wielu, we wszystkich to przesada, ale w wielu naszych parafiach na terenie diecezji. Ja sam obserwuję z radością, jak rośnie nam ilość wiernych świeckich przychodzących na liturgię brewiarzową w Wielkim Tygodniu, Wielki Piątek, Wielką Sobotę. Śpiew, strój chórowy, ten właśnie, który dzisiaj księża kanonicy noszą na sobie, to nie z próżności i nie żeby się podobać, tylko zawsze celem tego jest podkreślenie wyjątkowości i świąteczności, odświętności liturgii, która jest sprawowana. Drugie zadanie kapitułu to jest udział w życiu duszpasterskim diecezji. To kapituły mają pełne prawo do tego, żeby zgłaszać najrozmaitsze inicjatywy, najrozmaitsze propozycje dotyczące udoskonalania pracy duszpasterskiej. Stoimy jako Kościół Włocławski w przededniu wielkiego wydarzenia, jakim będzie na przełomie lat 20-21, ale już o tym mówimy, chcąc, żeby to stało się własnością naszych wiernych. Stoimy przed wielkim wydarzeniem, jakim jest nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej we wszystkich parafiach naszej diecezji. Musimy się do tego dobrze przygotować. Dzisiaj mieliśmy inauguracyjne posiedzenie komitetu, który tym się zajmuje pod przewodnictwem księdza kanclerza, którego przed chwilą oglądaliśmy, a jeszcze możemy sobie obejrzeć. I celem tego posiedzenia było właśnie przygotowanie strategii, co robić, żeby uświadomić wiernym i wciągnąć ich, żeby ożywić ich wolę, nabożeństwo do Matki Bożej, ich przywiązanie do Matki Jezusa Chrystusa. To wszystko musi być przemyślane, zaplanowane, przygotowane z wielką starannością. Trzeci element, również bardzo ważny w pracy, w działaniu kapituł kolegiackiej, katedralnej, to jest lojalna obecność, rada i pomoc, którą księża kanonicy gotowi są okazywać każdorazowemu biskupowi. Bo z tego, że założył kapituły dzisiaj ten określony biskup, wcale nie wynika, że potem nie będą do tej lojalności wobec biskupa zobowiązani. Każdemu biskupowi kapituła ma służyć radą, pomocą i lojalną obecnością, lojalnym wsparciem. Dzisiaj zaczynamy tę wielką działalność kapituły kolegiackiej, aktywnej, reagującej na problemy duszpasterskie, zatroskanej o piękno tej świątyni. Wszyscy kapitularze jakby podwoili teraz swoją troskę. Muszą myśleć nie tylko o dobru swoich kościołów parafialnych, ale o pięknie, dobru i właściwym wystroju tej świątyni, przy której została powołana kapituła. Dlatego jeden z tytułów prałackich w każdej kapitule jest prałat archidiakon. Tu go mamy z przodu, z się nie ubrał się w taki piękny ornat, tylko siedział osobno. Prałat archidiakon jest właśnie w ramach kapituły tym, który ma zajmować się kwestiami związanymi ze sprawami materialnymi. Kapituat wkrótce wyrobi sobie autorytet, jaki posiadają jej starsze siostry uniejowska, sieradzka czy włocławska. Patronem kapituły jest święty Józef. Wiele razy w tej świątyni mieliśmy okazję mówić o świętym Józefie, o jego znaczeniu, o naszej pobożności. Ale dzisiaj chcę przypomnieć, że także tym patronem jest święty Jan Paweł II. 40 lat temu, prawie dokładnie o tej porze, wybrany na głowę Chrystusowego Kościoła. Przyniosłem taką notatkę dotyczącą momentu wyboru Ojca Świętego 16 października 1978 roku. Gdy po zliczeniu głosów oddanych przez kardynałów w Kaplicy Sykstyńskiej okazało się, że urząd Piotra został powierzony Karolowi Wojtyle. Przez jakiś czas pozostawał on pochylony, z twarzą ukrytą w dłoniach, z których pomiędzy palcami wyciekały łzy. Dziekan korpusu kardynalskiego trącił polskiego duchownego lekko w ramię, jakby przynaglając do udzielenia odpowiedzi, czy godzi się przyjąć wybór na następcę świętego Piotra. Karol Wojtyła uniósł głowę, a w jego spojrzeniu wszyscy dostrzegli mocną determinację kogoś, kto właśnie doszedł z Bogiem do zgody, gotowego podjąć postawione przed nim zadanie. I odpowiedział wraz z napływającymi od nowa do oczu łzami: w posłuszeństwie wiary mojemu Panu Chrystusowi oraz w zaufaniu Matce Chrystusa i Kościoła, świadom poważnych trudności, przyjmuję wybór. Warto zapamiętać, jaka terapia, jaki pokarm daje człowiekowi siłę, aby sprostał swojemu powołaniu. To jest jeden z najbardziej przejmujących momentów na konklawę, kiedy dziekan kolegium kardynalskiego zwraca się do nowo wybranego kandydata na papieża i mówi mu: Dominus adest et vocat te. Pan jest i woła cię. Człowiek może odpowiedzieć Bogu nie, tylko zawsze pytam, czy warto. 16 października 78 roku to był przełom. To było coś niezwykłego, czego ludzie nie mogli pamiętać. Po raz pierwszy po ponad 400 latach papieżem zostaje nie Włoch. Ten papież, który ostrzegał nas przed faryzeizmem, pokusą byle jakości, podziałami, nienawiścią. Przypomnijmy słowa Jana Pawła II, wypowiedziane niedaleko stąd, w Gnieźnie, rok po jego wyborze. Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co on wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Dlatego może powiedzieć Bogu: nie, nie będę służył. Ale pytanie, czy wolno? W imię czego wolno? Jaki argument można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, aby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Patrzyłem z bólem, wstydem i smutkiem na film pod tytułem Claire, na który wielu Polaków wali drzwiami i oknami i się cieszy, jak Urban tym filmem, bo doskonale wiedzą, że nie jest w nim pokazana prawda, ale cieszą się, że mogą przyłożyć. Prawda, że wszyscy księża są pijakami, rozpustnikami, chciwcami. To nie jest prawda o klerze. Słowo kler zresztą to jest pomysł dwóch totalitaryzmów. Tak nazywali nas hitlerowcy, tak mówił o nas Stalin. A my dzisiaj to powtarzamy. Jerzy Urban mówi: no nareszcie się spełniło moje marzenie. Jest to, co zawsze chciałem o klerze powiedzieć. To jest pełna prawda o duchowieństwie? Zapomnieliśmy już księdza Jerzego Popiełuszkę? Zapomnieliśmy biskupa Michała, sufragana naszej diecezji? Zapomnieliśmy księdza kardynała Wyszyńskiego? Zapomnieliśmy, raz to jeszcze przypomnę, 50%, to znaczy co drugiego księdza, którzy oddali swoje życie za Polskę, za Chrystusa właśnie. Chociaż nie musieli. Wystarczyło jedno słowo zgody na wyrzeczenie się polskości Chrystusa. A mieliby życie pewnie dużo wygodniejsze od wielu innych ludzi. Można zatem odrzucić Chrystusa i zachęcać innych do tego, posługując się kłamstwem, oszustwem, posługując się nieprawdą. Ale nie tego uczył nas Jan Paweł II. Wybraliśmy ten dzisiejszy dzień na inauguracyjne posiedzenie kapituły kolegiaty sierocińskiej właśnie po to, żeby sobie przypomnieć nauczanie Jana Pawła II, żeby sobie przypomnieć, czego od nas oczekiwał, czego chciał, do czego nas zachęcał, do czego mobilizował, z czym kazał nam walczyć. Dbajcie, mówił nam dzisiaj Chrystus w Ewangelii, o to, co jest wewnątrz was, o serca czyste, o serca związane z Bogiem, o prawdę, o dobro w życiu społecznym, o wierność Jezusowi i Jego nauce. Nie zrywajmy tak łatwo więzów przyjaźni z Jezusem. O tym mówił nam z kolei dzisiaj święty Paweł, a jak przejmujące są te jego wołania do Galatów. Nie niszczcie więzi zawartej z Jezusem na chrzcie świętym. Nie poddawajcie się niewoli, w którą wpycha człowieka grzech. Wybierajmy wolność, a nie niewolę. I prośmy słowami refrenu psalmu, który śpiewaliśmy przed chwilą. Niech Twoja łaska stąpi na nas, Panie. Amen.